jakie ciało będziemy mieli w niebie. Czy będzie można go dotknąć, czy będzie można coś przekąsić, nie? No, takie pytania kiedyś ludzi naprawdę mocno angażowały i zajmowały. No, dowód, jest to opisane w Biblii. Jesteśmy w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 15, cały poświęcony ważności kluczowej roli zmartwychwstania. Jeśli zmartwychwstania nie było, to całe chrześcijaństwo jest do wyrzucenia na śmietnik. Jest, no już nie powiem trzy kropki i tak dalej. Także dzisiaj będziemy kolejne wersety, dzisiaj od 35 do 49, gdzie właśnie apostoł Paweł odpowiada na drugie pytanie. Bo jak pamiętacie, dwa pytania, czy Chrystus zmartwychwstał i czy my zmartwychwstaniemy, to jest, czy to naprawdę będzie to zmartwychwstanie, czy to jakaś tam fantasmagoria, legenda, czy coś się komuś przyśniło. No a teraz na drugie pytanie, no jak to fizycznie czy technicznie się stanie i jakie cechy będzie miało to nasze ciało w niebie. Oczywiście możemy już po Ewangeliach, czyli kiedy zmartwychwstały Chrystus się pokazuje, możemy już pewne rzeczy wywnioskować, no ale dzisiaj zobaczymy, co apostoł Paweł dołoży do tego, co już wiemy o zmartwychwstałym Chrystusie. Ale na początek niespodzianka, prezenty. Policja otwierać. Proszę bardzo, nie. To jest, nie, znaczy oczywiście do tych celów nie wykorzystujcie, choć jest tu odznaka policyjna, naprawdę. O, czekajcie, tak. To jest wydanie Biblii, specjalne właśnie dla policji, a tu dla wojska, czy ogólnie dla służb mundurowych. To nie jest tylko Nowy Testament, bo tu oczywiście wysyłamy wam często, czy pokazuję Nowy Testament sam, a to jest już cała Biblia. Także proszę bardzo, to jest pilnie i wiernie przetłumaczone w 1632 roku z języka greckiego i hebrajskiego na język polski, z uwspółcześnioną gramatyką i uaktualnionym słownictwem. W Toruniu grupa chrześcijan to wydała, Fundacja Wrota Nadziei. Także jeśli ktoś by chciał, to jest, rozumiem, ta Biblia Gdańska uwspółcześniona. Nie? To protestanci wydali takie tłumaczenie, tu rok jest podany i dzisiaj to już jest w języku takim współczesnym cała Biblia. Ale to trzeba być policjantem, czyli rozumiecie, policjant albo dla policjanta, nie? Lub no, wojskowy, mundurowy. Oczywiście jak ktoś jest tu służbowo, też może napisać, nie? Możesz udawać zwykłego widza, no coś ci szkodzi, no. Będziesz miał Pismo Święte, nie? Płacisz za koszt wysyłki tam pewnie, ile Teresa, 14 zł? 15, przepraszam, no, Poczta Polska, wiecie, PiS mówi, że inflacji nie ma, czy że spadliśmy ze stołu, nie, przepraszam, z płaskowyżu, no ale to coraz drożej, ale naprawdę takie fajne egzemplarze, one są tak, no ten druk nie jest może za wielki, ale ja, stary dziadek, jeszcze daję radę tutaj coś przeczytać, także polecam, macie znajomych żołnierzy, czy jesteście w służbach, to takie prezenty dla was mamy. A teraz ja już mam tu trochę litery większe, wydanie takie chyba maksymalne, jakie tam Brytyjka ma. Otwórzcie proszę sobie 15 rozdział, 35 werset. Najpierw przeczytam całość, potem będziemy dzielić na krótsze części ten fragment, a potem będziemy analizować werset po wersecie. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą? Nie mądrzy. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie. Lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca. I inny blask gwiazd. Bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest też ciało duchowe. Tak też napisano. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Czyli kogo? Zobaczcie, jaka tu jest gwarancja, jaka przyszłość, nie? Tak jak jesteśmy podobni do naszych rodziców, tak jak nosimy obraz tego ziemskiego człowieka, tak w przyszłości będziemy podobni do Jezusa Chrystusa. No to tak, że tak powiem, podsumowując, no a teraz spróbujmy podzielić sobie ten fragment na trzy części, a potem jeszcze jedną część, tą dłuższą, ostatnią, podzielimy na dwie mniejsze. W każdym razie najpierw jest zasada podobieństwa, 35 do 38, te cztery wersety pierwsze, zasada podobieństwa, następne trzy wersety, 39 do 41, zasada różnorodności, i potem od 42 do 49 dwa ciała, dwa rodzaje, można powiedzieć, ciał. Mając już w głowie ten podział, czyli zasada podobieństwa, zasada różności, a potem dwa ciała, spróbujmy może bardziej współczesne tłumaczenie, czyli pastor Zaremba.
Ale może ktoś zapytać, jak zmartwychwstają umarli, w jakim zjawiają się ciele? Niemądry, zauważ, że to, co ty sam siejesz, nie powstaje do życia, zanim najpierw nie umrze. Nie zasiewasz przecież ciała, które ma powstać, lecz zwykłe ziarno, pszeniczne albo jakieś inne. Bóg natomiast daje mu ciało takie, jakie chce. Oczywiście każdemu z nasion jemu właściwe. Nie każde ciało jest takie samo. Inne jest ciało ludzi, inne zwierząt, inne ptaków, a jeszcze inne ryb. Są też ciała niebieskie oraz ciała ziemskie. Choć inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich. Widać, że inny jest blask słońca, a inny księżyca i inny blask gwiazd. Bo gwiazdy również różnią się od siebie blaskiem. Podobnie z umarłymi i zmartwychwstaniem. Sieje się ciało zniszczalne, wzbudzane jest niezniszczalne. Sieje się w pogardzie, wzbudzane jest w chwale. Sieje się w słabości, wzbudzane jest w mocy. Sieje się ciało materialne, wzbudzane jest ciało duchowe. Bo jeśli jest ciało materialne, jest również duchowe. Jak też napisano, pierwszy człowiek Adam powstał, by być żywą duszą. Ostatni Adam powstał, by być ożywiającym duchem. Przy czym nie duchowe jest pierwsze, lecz materialne, potem natomiast duchowe. Pierwszy człowiek wyszedł z prochu ziemi, drugi człowiek z nieba. Jaki jest ziemski człowiek, tacy też ziemscy ludzie. jaki jest niebieski, tacy też niebiescy. I jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosimy obraz niebieskiego.
O, tu jest czas, nie? Bo tak od razu szukamy, różnic, czy jest no coś nieściśle przetłumaczone, no to mi w 49 wersecie rzuciło się, że tu jest będziemy nosili, a tu jest, że już nosimy. Sprawdźmy więc jeszcze w jakichś innych tłumaczeniach. Zaraz sięgniemy do tekstu greckiego. To jest werset 49. No angielskie, tak jedno z lepszych tłumaczył, jednak daje czas przyszły, tak jak już nosimy ten obraz ziemski, tak we shall również będziemy nosić ten obraz wieczny. 49, jak tu mamy. Jakieś tłumaczenie polskie? Może zobaczmy tę Biblię Gdańską odnowioną. Ktoś ma, jak tam dali, bo ona jest w dużej mierze wzorowana też na bardzo dobrych angielskich tłumaczeniach tamtych czasów.
No to uwspółcześniona Gdańska. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego.
Jak zaczęliśmy nosić obraz tego, o tu jest, ziemskiego, glinianego, to takie właśnie interlinearne tłumaczenie tak to oddaje. Zaczniemy nosić, tak, obraz tego niebieskiego. Bardziej by mi pasowało tu rzeczywiście ten czas przyszły, bo mówimy o ciele. Nie o podobieństwie ducha, o upodobnieniu charakteru, ale mówimy o zmartwychwstaniu, nie? Czyli tu byłby pewien problem, a chyba, jeszcze raz zobacz to tłumaczenie pastora Zaręby, jak tam on to oddał?
Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosimy obraz niebieskiego.
No, być może jakiś mistake się zrobił.
A, przepraszam.
Czyli ty źle czytasz. A, nośmy, to jest tryb nakazowy, znaczy tryb rozkazujący.
Ale w przypisie jest lub będziemy nosili.
Aha, no czyli, no to już jesteśmy w domu, okej. Okay. Widzicie, no tu błąd ludzki zawsze się może wkraść, choć tu na wystawie Biblii jest ta historia, którą też znamy z Pomyśl Dziś o kozie Beduina i Żydzie z Białegostoku, kiedy no, nie mieliśmy, mamy mniej więcej tysiącletni, czyli taki prawie współczesny wersję Starego Testamentu, a nie mieliśmy wcześniejszych. No to może ci Żydzi tam sobie coś podopisywali, pozmieniali i tak dalej. No i koza Beduina znalazła, wiemy o co chodzi, Qumran, wielkie odkrycie i tam Żyd z Polski, z Białegostoku, który w tym czasie już był, można sobie szczegóły tam trochę więcej dosłuchać, archeologiem, głównym archeologiem Izraela, rozpoznał te teksty, no i stąd się zaczyna ta przygoda z Qumran, kiedy porównano teksty mniej więcej 100 lat przed Chrystusem z tekstem tym z X wieku, czyli ponad 1000 lat później, praktycznie nie ma różnic. Tak pilnie, zobaczcie, oni sprawdzali siebie, sprawdzali, ktoś to pewnie jeszcze sprawdzał, także te kopie, bo Żydzi niszczyli kopie zużyte, które w synagodze, wiecie, to były tak rozkładane, no papirus, nie plastik, a i plastik by się zużył, nie, no to się to darło, przecierało, no to oni z takiego szacunku do Słowa Bożego, no nie tam robili jakiegoś składziku tych, wiecie, wyrzuconych ksiąg, tylko je palili tam rytualnie. No stąd nie mieliśmy tych rękopisów, nie? Z dawnych czasów, tylko dopiero właśnie taki świeżutki, prawie współczesny sprzed 1000 lat, ten kodeks z Aleppo, czy tekst masorecki. I był problem. Czy to jest ten sam Stary Testament, który był w czasach Jezusa? Oczywiście, no mogliśmy tam porównywać cytaty, które są w Ewangeliach czy w listach, no ale tego jest stosunkowo niewiele. Kiedy porównano całe księgi, również okazało się, że tu jest pełna jedność tekstu, czyli zobaczcie, człowiek jest omylny, nie? My możemy albo ktoś może źle przetłumaczyć, czy niedokładnie, albo ktoś może źle przeczytać, to się nawet pastorom zdarza, taka omylność, nie? I papieżom się oczywiście nie zdarza, a pastorom się zdarza, no i dlatego wolimy pastorów od papieży. I sprawdzamy. Zawsze mówimy, sprawdzajcie to, co ja mówię, co inni pastorzy mówią, co w internecie gdzieś słyszycie, co ktoś wam opowie. Nawet sprawdzajcie tłumaczy Biblii, nie? No bo ktoś mówi, o, Biblia tam mówi. Nie, no to twoje tłumaczenie tak mówi. Także jeszcze wyluzuj, jeszcze sprawdź, czy na pewno twoje odkrycie jest prawidłowe. Porównaj w innych tłumaczeniach, porównaj w innych językach i sprawdź w tekście greckim. No wtedy dopiero możesz powiedzieć, że rzeczywiście Biblia w ten sposób ten werset oddaje. Nie? Tu mieliśmy taki drobny przykład. No i już wiemy, że tu jest jednak ten czas przyszły, że to upodobnienie w tym ciele zmartwychwstałym do Jezusa, no to będzie w niebie. No ale dobrze, to może teraz przeczytajmy jeszcze z Biblii Tysiąclecia. Biblia Tysiąclecia w takich trudnych rzeczach, no tam dość dobrze oddaje. Bibliści, którzy siedli nad tym przekładem, w paru miejscach celowo okłamali ludzi, nie? 2 Koryntian 5:17 na przykład, tam jest jedno duże kłamstwo, nie? I jeszcze by w paru miejscach można to pokazać, ale żeby dostosować, wiecie, tekst Biblii do teologii katolickiej, ale w wielu miejscach jednak tekst jest dobry, także za chwilę przeczytamy z katolickiej Biblii Tysiąclecia, a teraz sobie zagęścimy podział, czyli 35-38 ta zasada podobieństwa, to jest jak bywają wzbudzeni, tak to, co, że tu jest podobne coś na tej zasadzie, Paweł tłumaczy. Potem zasada różnorodności, 39-41, inne jest ciało, inne to, inne tego, to jeszcze szczegółowo do tego wejdziemy. No i potem te dwa ciała, 42-44, tu początek to jest to sianie i zbieranie, jak gdyby to porównanie bardzo mocno jest tu wykorzystywane, a 44b do końca, do 49 właśnie, to jest to naturalne gliniane, nie? I ziemskie, i duchowe niebieskie. Nie? Naturalne, ziemskie, gliniane, nie? Kontrastowanie tego ciała, ziemskie, gliniane, naturalne z niebieskim, duchowym. Przeczytajmy z Biblii Tysiąclecia.
Lecz powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O niemądry, przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeśli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie zechciał, każdemu z nasion właściwe. Nie wszystkie ciała są takie same. Inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb. Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne ziemskich. Inny jest blask słońca, a inny księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstanie też ciało niebieskie. Tak też jest napisane, stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy, jaki ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego.
Amen. Czy tu wychwyciliście jakieś różnice lub lepsze ujęcie którejś z prawd, któregoś z wersetów? Mamy też część naszych widzów i słuchaczy połączonych za pomocą mediów społecznościowych, także jeśli chcecie, coś byście dostrzegli, to alarmujcie, zgłaszajcie się. Nie ma? Przyzwoicie? Jest? Nie ma różnic? Ja nie zauważyłem, stąd pytam. No, mam tam jakąś ograniczoną percepcję, a co dwie głowy, a tu jeszcze więcej, 100, to trochę może lepiej coś zauważymy. Przyjmujemy tekst za już ustalony, nie? Czyli nie mamy jakichś no, wielkich problemów z zrozumieniem. Te same porównania są dość proste w sensie swojej natury, nie? No tutaj jakieś ziarno pszeniczne, tu ciało ryb, tam zwierząt i tak dalej. No proste rzeczy, no ale teraz z tego będziemy próbować prawdę, którą chciał przekazać za pomocą tych obrazów Bóg. No pytanie, dlaczego oni są głupi? Bo ja jeszcze nie wiem. Może mi pomożecie. To, że oni są głupi, no czy to już wiemy z poprzednich rozdziałów, ale dlaczego to pytanie, które zadali, no bo chyba im nie wyciąga z przeszłości jakichś rzeczy, wiecie, co oni tam wyprawiali, tam w 6 rozdziale, w 5, tylko rozumiem, że kiedy mówi głupi ten 36 werset, no to odnosi się do tego pytania, 35. No pytanie, ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą? No i mówi głupi. Dlaczego? Ja nie wiem. Ja od razu, wiecie, szczerze odpowiadam, nie wiem, co tu jest głupiego. Ale może ktoś coś wymyśli, no. Dlatego razem studiujemy. Oczywiście to możemy też nie wiedzieć, nie? I możemy dalej szukać. No ale zobaczmy, może ktoś coś przedstawi, jakiś swój pomysł. Jeszcze może to... proszę.
No może to pytanie, to tak naprawdę jest takie stwierdzenie, że ponieważ nikt nigdy nie widział, żeby ktoś wstał z martwych, żeby ktoś, kto umarł, pojawił się znowu w ciele, no to jest to taka sugestia, że to się nie może zdarzyć, że to jest dalszy ciąg tego kwestionowania zmartwychwstania tutaj. Mm-hmm.
No to wydaje się jakieś takie, że tak powiem, zgodne z kontekstem, nie? Apostoł Paweł już na początku no bardzo mocno tak krytykował to powątpiewanie w zmartwychwstanie i mówił, jakie ono jest ważne. I jak to możliwe, że ludzie w kościołach, wiecie, krytykują zmartwychwstanie, czy nie wierzą w zmartwychwstanie. Czyli tu on by jak gdyby kontynuował to takie wzburzenie, że w kościele kwestionowane jest samo zmartwychwstanie, czyli nie to pytanie o sposób tutaj byłoby tą głupotą, tylko samo kwestionowanie zmartwychwstania byłoby przez niego rozumiane jako objaw głupoty w kościele. Bo mówię, kiedy niewierzący sobie tam nie znają faktów, nie znają tylko jakieś albo legendy, albo kłamstwa, bo wiemy, że przecież już ci, którzy zabili Jezusa, no już dali pieniądze, żeby kłamać tam na temat zmartwychwstania, różne fałszywe teorie rozprzestrzeniać, nie? Także no jak ktoś niewierzący poza wspólnotą chrześcijan tam różne głupoty opowiada o zmartwychwstaniu albo się śmieje ze zmartwychwstania, no to można zobaczyć, na Areopagu też się śmieli ze zmartwychwstania, no to Paweł poszedł sobie, ich tam głupcami nie nazywał, a tych w kościele, którzy kwestionują zmartwychwstanie, nazywa głupcami, nie? Czarek, coś tam wyczytałeś ciekawego? Proszę.
Ja mniej więcej podobnie chciałem powiedzieć, że on chyba do takich pytań drwiących ze zmartwychwstania się odnosi, że ktoś tam mówi, no jak może być zmartwychwstanie, jak już ciało tam się rozłoży i zjedzone, to w jakim ciele? Mhm.
Czyli to jest taka manipulacja trochę tych, tak nie chcą wprost zaatakować zmartwychwstania, to mówią, ale to jak to? To przecież się nie da, nie? Bo już leży i się nie rusza, nie? Choćby mu zagrali, to nie podskoczy jeszcze. No i na to Paweł odpowiada. Tam tysiąclatka chyba najładniej ten 35 werset. Możesz, Radku, jeszcze raz tysiąclatki przeczytać?
Lecz powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele?
No właśnie. A jak, nie? Tutaj dodane jest to a jak i ono tak wydobywa właśnie to jakieś właśnie takie powątpiewanie w sam fakt. No jak? No mówisz, że zmartwychwstał. Ale jak to? Nie? Że to w tym sensie, że dalej to jest kwestionowanie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i nas w Nim, a nie tylko, że Pawła jakoś ten sam sposób, pytanie o to, jak to fizycznie, czy jak to tak technicznie się odbędzie, że to go, nie to go denerwuje, tylko samo kwestionowanie. Bo zobaczcie, używa tego słowa no, mocnego. Ono, czekajcie. Nierozsądny, no to chyba tak interlinear bardzo grzecznie, to jest... Słucham?
Gdańska mówi o głupi, a czeska mówi błaźnie.
No. Także czeska Biblia fajnie to pokazuje. Jeśli macie tam słownik grecki, to można to słowo jeszcze tam troszeczkę pogrzebać, znaczy w nim, nie? Jakie jest jego znaczenie, ale raczej niemądry, głupi. Nie? Że tu widać, że Paweł tak ostro zwalcza te durne rozmowy. Bo zobaczcie 33 i 34 werset, to jest najbliższy kontekst. Nie błądźcie. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię. Nie? Tu w kościele tak się otworzyli, tacy są liberalni i otwarci, że już jest mieszanka wierzących i niewierzących i oni zaczynają samą istotę chrześcijaństwa, czyli zmartwychwstanie, podważać i Paweł się trochę na to wnerwia, bo wie, co by było, gdyby tego nie zatrzymał, to co będzie w następnym pokoleniu. To tak, jak mieliśmy konferencję Instytutu Polsko-Ukraińskiego na temat edukacji i Krzysiek Kołd pokazywał historię uniwersytetów, te Princetony, Yale, co tam jeszcze było, pamiętacie? Harvard. Chyba ze 4 czy z 5 takich czołowych uniwersytetów amerykańskich założyli chrześcijanie, a dzisiaj chrześcijanie nie mają tam wstępu. Poglądy chrześcijańskie, biblijne są wyrzucone precz, przejęli to jacyś, wiecie, humaniści, ateiści, lewicowcy. Dlatego Paweł tak próbuje zatrzymać ten trend taki właśnie wymieszania prawdy z fałszem w Kościele. Bo następne pokolenie już pójdzie w fałsz. Dlatego trzymamy się prawdy. Stąd prawosławni się nazywali, że oni są ortodoksja, nie? Że prawosławny, no a ci tam, co poszli do Rzymu, no to oni są lewosławni. Znaczy, że oni będą nowinki różne. I oczywiście dzisiaj z perspektywy Biblii patrzymy na oba te odłamy, które mniej więcej 1000 lat po Chrystusie się rozdzieliły, że one oba są lewe, nie? Oba już tam przyjęły wiele fałszu i głupot i fałszywych teologii. No ale tylko pokazuje, że to takie pragnienie, żeby w Kościele była prawda, nie? No to też i ta nazwa ortodoksyjny, czyli prawosławny, no to właśnie też się z tego dążenia do takiego oczyszczenia Kościoła z fałszywych doktryn, stąd się to wywodzi, wyjdzie lepiej lub gorzej, nie? Ludziom zwykle wychodzi lepiej lub gorzej, nie? Nie każde oczyszczenie, nie każda reforma jest właściwa. Tak samo mówimy, że reformacja, czyli to odejście od Rzymu, już Kościoła najbardziej zachodniego, można tak powiedzieć, nie? Wschodni, tu centralny, czyli Włochy, powiedzmy, że to jest centralna część cywilizacji, no i Kościół zachodni, czyli protestancki, że przecież w pierwszym rzucie też wiele jeszcze no, niebiblijnych nauk przeniosło się do kościołów tych historycznych. Kolejni reformatorzy, Kalwin poprawiał Lutra, później Kalwina, tam jeszcze poprawiali i anabaptyści, i baptyści, i tak dalej, i tak dalej. Także kształtowanie biblijnego nauczania w kościołach, tego, co mamy dzisiaj, wcale nie było takie łatwe, bo dzisiaj masz piękne słowniki, masz wypasiony internet, tam wszystko znajdziesz, masz interlineary i tak dalej. A oni 500 lat temu, czy 400 lat temu, czy 300 lat temu mieli lepsze lub gorsze tłumaczenia. No i musieli się sami z tym mierzyć. Nie było jeszcze kościołów, które miałyby instytucje takie edukacyjne, uniwersytety, wiecie, tam naukowców, którzy to studiują. To się dopiero tworzyło. Stąd trzeba z taką dużą życzliwością patrzeć na te pierwsze próby luteran czy kalwinów, a nie krytykować je z pozycji już dzisiaj naszej wiedzy biblijnej. Nie? Trzeba pamiętać, że oni startowali z bardzo niskiego poziomu znajomości Biblii, tylko po łacinie jakieś tam formułki, a tak, to bzdury teologiczne, które powtarzali w seminariach, na mszach, nie, bezmyślnie, albo, że tak powiem, niewiele z tego rozumiejąc. Także dzisiaj mamy naprawdę komfort, to studiujmy Biblię. No to też do was to nie będę tego mówił, to przepraszam, bo my akurat studiujemy. Czyli odpowiedzieliśmy sobie na to najbardziej takie, jakby to być kontrowersyjne tu pytanie, bo głupi wyjeżdża do nich, nie? No to już wiemy, o co chodzi, o to właśnie taką zaśmiecenie, można powiedzieć, Kościoła głupotami, głupią teologią, można powiedzieć, kwestionowaniem samej istoty, czyli zmartwychwstania Chrystusa, bo Paweł mówi, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to jesteście dalej w swoich grzechach. Nie? To wcześniej w tym rozdziale mówił, a kazanie nasze daremne. Jesteście ludźmi najbardziej pożałowania godnymi, bo trzymacie jakieś normy, poświęcacie się dla zjawisk, które nie istnieją. Nie? Ale mówi, ale jeśli zmartwychwstanie było, to wszystko to, co robimy, i nasze głoszenie, i nasze życie, i nasze poświęcenie, i nasz wyścig ma sens. Bo właśnie tak jak dzisiaj dalej będziemy czytać, dostaniemy nowe ciała w niebie. No to jedźmy. Najpierw ta zasada podobieństw. Przeczytajmy może właśnie z tej odnowionej Biblii Gdańskiej, wersety 35 do 38. No a może tam już, przeczytajmy tak, ale mówię, to samo pytanie i tych głupich zostawiamy. Głównie nas interesują już te argumenty przez podobieństwo, analogię. Proszę.
Lecz powie ktoś, jak umarli są wskrzeszani i w jakim ciele przychodzą. Głupcze. To, co siejesz, nie ożyje, jeśli nie obumrze. I to, co siejesz, to nie ciało, które ma powstać, ale gołe ziarno, na przykład pszeniczne lub jakieś inne. Bóg zaś daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z ziaren właściwe jemu ciało.
Dzięki. Podobieństwo do tego zjawiska siania. Pytanie jest, w jaki sposób umarli bywają wzbudzeni. Znajdujecie tu odpowiedź? W jaki sposób otrzymujemy nowe ciała? Bóg daje, ale przez jaki proces? Jak?
Musi umrzeć stare.
Przez śmierć. No i teraz oczywiście możemy się zapytać, o jaką śmierć tu chodzi? Czy chodzi o śmierć duchową, to co symbolizuje chrześcijański chrzest, że stary człowiek umiera, a nowy się rodzi, kiedy wołamy do Jezusa Chrystusa, a potem chrzest jest symbolem tego, nie? Że moczymy całego człowieka na podobieństwo śmierci i wychodzi nowy, nie? Wchodzi inny, wychodzi inny, nie? Zmieniony. I To może być jedną z opcji, a drugą śmierć fizyczna. Co byście wybrali? Przez co następuje zmartwychwstanie? Przez którą śmierć? Czy starego człowieka, czy naszego fizycznego ciała, czyli śmierć fizyczną?
Ja bym wybrał śmierć fizyczną. I ten rozkład, tam nawet jest to nawiązanie do rozkładu, że tak to ziarno musi się rozłożyć, żeby z niego powstało nowe życie, to tak samo z tym ciałem, które teraz jest. Mhm.
Dzięki, Piotrze. Ktoś jeszcze? Macie? Może to jest i proste pytanie, no ale warto zawsze go sobie zadać. Ja też myślę, że ta analogia to właśnie dotyczy materii. Nie? Tutaj zasiewamy to ciało, to ziarno, ono się rozkłada, ale jednocześnie z niego wychodzi to nowe życie i później ono owocuje już w tej nowej roślinie i tak dalej, i tak dalej. Czy z ziarna, które obumrze, czy przy innych, to widzimy później taką już tylko skorupka jakaś tam zostaje, nie? A tu mamy nową roślinę, nowe życie, nie? Także jeśli nie ma sprzeciwów, jeśli nie widzicie tutaj jakichś nieścisłości, przyjęcie właśnie tej analogii, że chodzi tu o ciało fizyczne i śmierć fizyczną człowieka. Jeszcze na potwierdzenie tego, to później na koniec znajdujemy to ciało ziemskie, naturalne i tak dalej, i to ciało niebieskie. I też w dalszej części już 52 werset mówi, wychodzę troszkę poza dzisiejszy obszar naszych rozważań, ale Paweł opisuje dalej, jak to chronologicznie, jak to się odbędzie tak wizualnie. I 52 werset mówi, w jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Nie? Czyli tu właśnie ci umarli, wtedy dostaną, czyli widać, że mówi o śmierci fizycznej. A to pokolenie, ostatnie pokolenie chrześcijan, ono nie zazna śmierci fizycznej, tylko ich ciała będą przemienione. No ale to jest niewielka ilość, liczba chrześcijan w porównaniu z miliardami wcześniej, którzy się nawrócili do Jezusa przez całą historię czasu łaski, czyli czasu Kościoła. Nie? Czyli jak? Przez śmierć. No to trzeba trochę inaczej spojrzeć na śmierć. No, szczególnie dla tych z nas, którzy być może mierzą się z takimi myślami o śmierci, bo mają już tam trochę lat, nie? Jak ja już tam też mam 60, to też tak trochę więcej o śmierci myślę niż jak miałem 25 czy ileś, nie? Albo mają jakąś poważną dolegliwość czy śmiertelną chorobę, no to wtedy z racji tego dużo więcej myśli się o śmierci. No to może będzie dla nas, czy dla was, którzy w tej chwili ciężko to przeżywacie, jakąś pociechą, że to jest droga do zmartwychwstania. No nie ma innej. Nie ma innej. Śmierć jest drogą do zmartwychwstania, nie? Oczywiście nic tu nie ma przyjemnego w śmierci i to kiedy indziej tam możemy to mówić, ale o tym więcej mówić, to jest każdy człowiek się boi i tak dalej, ale trzeba pamiętać, że to jest, można powiedzieć, sposób przejścia do zmartwychwstałego życia, do życia w zmartwychwstałym ciele. Że w jaki sposób to ziarno się przemienia w nowy organizm, w nową postać, nie? Właśnie przez obumarcie, przez śmierć. Nie? Dlatego i Paweł też opisuje, że tam ciało nasze niszczeje każdego dnia, że ten etap powiedzmy, to jakbym powiedział umierania, to trochę źle, no ale przygotowanie do umierania, nie? Że człowiek cały czas żyje i tam początkowo te komórki się rozwijają, a potem zaczynają się zwijać, obumierać, słabnąć, nie? Czyli to już jest takie przygotowanie, nie? A potem następuje śmierć fizyczna i to nie jest koniec. Następuje śmierć fizyczna i zmartwychwstanie wierzących, i zmartwychwstanie wierzących, nie? Także z tego się cieszymy. Stąd jest to takie śpiewanie w Wielkanoc, Alleluja. Nie? Wielu to już nie wie, nie? Alleluja to jest chwała Jahwe, chwała Bogu, nie? No i właśnie z powodu zmartwychwstania. Z powodu, że Jezus zmartwychwstał i że my zmartwychwstaniemy, to stąd śpiewamy chwała Bogu, Alleluja, nie? To jakby ktoś nie wiedział, to taka przypomnienie czy uświadomienie być może dla kogoś. Czyli mamy tę analogię, czyli przez podobieństwo. Tak jak roślina, nie? Wysiewamy ziarno, ono umiera, a z tego powstaje nowe życie, nowa postać tego życia. Nie? Tak samo nasze ciało musi umrzeć, żeby zmartwychwstało. Mówię, nie dotyczy to tego ostatniego pokolenia, ale to jest, jeśli chodzi o czas funkcjonowania Kościoła, tylko no, ostatni to pokolenie, które tego zażyje. Także no, normalna droga to jest przez śmierć fizyczną. No to zobaczmy teraz, i tu jest jeszcze taka ciekawostka, informacja, że ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, czyli że to Bóg, nie można sobie powiedzieć, że tam blondyna chce, tam albo ktoś miał całe życie kręcone włosy, go denerwują i Boże, to ja po zmartwychwstaniu bardzo bym chciał, tam czy chciała mieć proste, nie? Albo ktoś miał 1,70 m, tak mniej więcej jak ja i patrzy taki kolos, Radek ma 1,90 m, tak? Czy dwa? Czy jeden? Równo? 80, co ty już, starzejesz się? Przecież miałeś 1,90 m kiedyś. O, no, to Boże, daj mi tam przynajmniej tyle, co kompania reprezentacyjna ma, nie? To nie będzie, nie? To Bóg da tak, jak chce, ale jest, zobaczcie, że każdemu z nasion da właściwe jemu ciało. Czyli jakoś, to nie będzie, że wszyscy dostaniemy jednakowe, nie? Że jakoś te ciała się będą różnić. I tu można się cofnąć do Ewangelii i tego, jak Jezusa rozpoznają uczniowie. Nie? On zmartwychwstały, Jezus do nich przychodzi, no i tak nie za bardzo go poznają. Nie? Pamiętacie, jak tam to śniadanie robi, tam, nie? Takie różne historie. Tak myślą, że to jakiś obcy, nie? Czyli i teraz nie wiem, albo im się w głowie nie mieści, że Jezus zmartwychwstał i wiesz, nie przyjmują do wiadomości tego, albo rzeczywiście to podobieństwo nie będzie takie uderzające, nie? Takie, wiecie, toczka w toczkę, nie? Tylko jakoś troszkę inaczej, że podobnie, ale inaczej, nie? Nie wiem, ktoś z was ma jakieś przemyślenia na ten temat? Bo podobne będzie, bo na przykład Jezus powiedział do Tomasza, tego co pytał, ja nie wierzę, no ty weź chodź dotknij tu moich ran, no, znaczy dokładnie tu, bo patrzę, pokazuję jak ojciec pio, ale to oszustwo, no to tu trzeba pokazać, nie? Tu były te rany i zobacz mój bok, nie? Też rozorany przez włócznie, nie? Do osierdzia, nie? Do serca praktycznie. No, czyli mocny w miarę był to nie było tak, że tam draśnienie. Zobacz, te rany są w zmartwychwstałym ciele Chrystusa, ale nie wysnuwałbym z tego wniosku, że jak na przykład ktoś stracił rękę tu w ziemskim życiu, no to nie będzie miał w niebie ręki. Myślę, że te akurat znaki były potrzebne, nie? One są symbolem śmierci Chrystusa za nasze grzechy, dlatego Jezus nosi te znaki na swoim ciele, nie? Ale pokazuje, że jest podobieństwo do tego ciała ziemskiego, nie? Bo ono zostało przebite, ono zostało ugodzone włócznią. I po śmierci Jezus, po zmartwychwstaniu Jezus te znaki nosi, nie? Czyli jakaś analogia jest, nie wiem, ktoś z was więcej zastanawiał się nad tym właśnie, czy to ciało będzie podobne do naszego, czy na przykład będzie, jak mieliśmy 19 lat, czy może 70, nie? Które to ciało, czy jak to? Myśleliście coś o tym?
Miałam takie przemyślenie, ponieważ w Izajaszu jest opis Jezusa jako takiego niedoskonałego i takiego, który nie wydawałby nam się no, piękny. Mhm. No, a wydaje mi się, że właśnie w niebie ludzie są, będą, znaczy nie ludzie, tylko właśnie super. Te ciała dostajemy doskonałe i może
super.
Właśnie ta różnica, dlatego go nie poznali.
Po głosie Ala, tak?
Tak.
Dobrze? Diagnozuję? Cześć, Ala. No super myśl, dzięki. Bo rzeczywiście jak Jezus już w zmartwychwstałym ciele, zobaczcie, opisany jest w Objawieniu, na samym początku Księgi Objawienia. Nie? I rzeczywiście w Izajaszu, tak jak wskazałaś, tam jest, że był brzydki, pospolity, że w ogóle byśmy na niego nie zwrócili uwagi jako na mężczyznę, wiecie, tam kiedy żył na ziemi. Nie? A kiedy 13 werset z Objawienia jest. A pośród tych świeczników ujrzałem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą, przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Nie? Rzeczywiście tu Jezus pokazuje się tak, że ten padł jak Franz Kafka, nie? Leży i nie dycha prawie, że no i Jezus go tam cuci, nie? Reanimacja taka szybka tu się odbywa, żeby chłop nie zszedł całkiem, nie? Czyli to tutaj lichy, tu mamy obraz Jezusa jako takiego niespecjalnie tam czy przystojnego, czy potężnego, nie? No a tu mamy kogoś, na widok kogo Jan pada na twarz. Ktoś by powiedział, że no może Jezus miał takie ciało, a my będziemy mieć trochę gorsze. No pewnie trochę gorsze będziemy mieli, znaczy w tym sensie, że nie tak potężne, nie z tymi królewskimi Jezusa insygniami, ale jest mowa o koronie, że sam Jezus włoży na skroń tych, którzy do mety dobiegną, że to drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, tam Jezus wkłada koronę na głowę Pawła. Paweł już to widzi, nie? Ten wieniec zwycięzcy, ale nie tylko mnie, ale i każdemu, kto umiłował przyjście jego. Jest też mowa w księdze Apokalipsy, kiedy Jezus wychodzi zwyciężać to, zanim cała armia właśnie zmartwychwstałych się pojawia. Także rozumiemy, że to nie może być, że Jezus tu taki wielki lśniący, a resztę same dziady jakieś tam pokurczone i które, wiecie, to, że nikt by się ich nie przestraszył, a tam będzie, wiecie, jak zobaczą tę armię, to normalnie to popuszczą. No to już nie będzie, nie? To już dlatego wnioskuję. Tu wszystko sobie gdybamy. No ale spotkaliśmy się i zresztą no, sama Biblia nas prowadzi do tych pytań. Toż sobie nie możemy porozmyślać, powyobrażać, popytać, jak to będzie wyglądało. Mówię, wielu szczegółów nie ma, nie? Ale raczej wszystkie są piękne. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Czyli ja bym raczej nie myślał, że to będzie takie pokurczone, wiecie, z marszczkami, łysy cały, nie? Jeszcze z jakimiś plamami i tak dalej, tak jak, no, starość tak wygląda. No co ja będę tu wam ściemniał? Sami widzicie. A jak nie widzicie, to się dowicie. Jeśli pożyjecie do tam 70, 80, 60 lat i tak dalej. Także ja jednak myślę, że to nie będzie takie brzydkie ciało, wiecie? Nie? Tak, ale to taka moja nadzieja, czy moje odczytanie Biblii. Czy jeszcze ktoś? Ale dzięki Ala właśnie za to porównanie, że tu takie ciało bardzo mizerne, bardzo takie niepozorne, a tu mamy Jezusa, który no, budzi strach nawet swojego ucznia.
Też kiedyś tak się nad tym zastanawiałem, że tak samo, czy raczej podobnie jak z samochodami. Każdy nowy model jest no, ładniejszy od poprzedniego, a jakby przewinąć kilka generacji, no to widzimy tą różnicę, ale zawsze zachowuje nowy model jakąś cechę charakterystyczną właśnie dla danej marki. Czyli powiedzmy na przykład takie BMW w pierwszej serii, a w siódmej no widać tą ewolucję czy coś takiego, nie? Ale nie można pomylić na przykład tego auta z inną marką.
Okay.
Coś takiego.
No dzięki. No, ciekawa analogia, że są jakieś elementy wspólne, że można rozpoznać jakieś pokrewieństwo, ale ładniej to będzie, nie? Tak cię rozumiem. Ja też gdzieś mniej więcej w tym kierunku się skłaniam. Dobra, no nie chcę za długo tego takiego wyobrażania sobie, ale celowo to robię, żebyśmy potraktowali niebo i zmartwychwstanie jako coś faktycznego, coś takiego namacalnego. Wiecie, nie tylko, że no gdzieś tam wierzymy, dobra, zmartwychwstanie i w ogóle nie zadajemy, nie myślimy o tym, tylko zobaczcie, apostoł Paweł te analogie i to tłumaczenie chce wzbudzić w nas jakieś takie, taką, tak jakbyśmy, jedziemy na wczasy, nie? Już sobie wyobrażamy, tam będzie morze albo góry, nie? Że to takie realne ma być, a nie nierealne, nie? Dobra. Jedźmy dalej. Każdemu z nasion sam Bóg da takie, jak chce, ale właściwe Jemu. I teraz tu były na zasadzie podobieństwa, a tu będą teraz na zasadzie różnic. Jedziemy. Przeczytajmy, jakie tam jeszcze tłumaczenie mamy na pokładzie. Mamy jeszcze jakieś, któregośmy nie korzystali? Jeśli nie, no to weźmy Biblię Tysiąclecia, powiedzmy, katolicką, 39-41.
Nie wszystkie ciała są takie same. Inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb. Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne ziemskich. Inny jest blask słońca, a inny księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne.
Okej. Okay. Tutaj jest no, taka troszeczkę inna wymowa tekstu greckiego, a inna polskiego. Ze względu, że w tekście polskim mamy słowo inny cały czas używane, a w tekście greckim mamy dwa słowa na to inny i to jest takie allos i heteros, nie? Stąd właśnie ta cała hetero, tam dzisiaj, tam takie, nie? No to jest właśnie stąd. Alla, hetera, tam w różnych tych. I w pewnym uproszczeniu allos to jest inny, ale z tej samej jak gdyby, czy z podobnej kategorii. A heteros to jest jakiś całkiem inny. Inny, ale z różnych obszarów, z różnych zbiorów. Nie? I tu zobaczcie, to ala to jest przy inne ciało zwierząt, inne ciało ludzi, bydląt, inne ciało ptaków, inne ryb, to tu jest cały czas ta alla, nie? Że to jest to materialne. Zobaczcie, no przecież religia próbował co zrobić? Serce ze świni wstawić do człowieka, no. Słucham? Nawet się na trochę udało, nie? Także to tylko pokazuje, że to jest naprawdę inne, ale tak samo na małpach tam ćwiczą leki, nie? Czy na myszach, szczurach, a później na małpach, nie? Żeby już tam było. Że to są podobnie fizjologicznie, fizycznie, materialnie funkcjonujące organizmy, nie? Czyli tu można to allos, że taki z tej samej półki, różne to samochód takiej marki, BMW, tu tego, ale to wszystko samochody, można powiedzieć. Tylko, że inny, no jak ktoś powie, że na przykład mały Fiat i BMW, no to heteros mu prawie, że wychodzi, nie? A to jest tylko Allos, nie? Że inny samochód, nie? Także tu wszędzie jest ale nie? Allos, a parę razy, przynajmniej ja widzę tu raz, jest ta hetera, to jest 40 werset, zobacz, i ciała niebieskie, i ciała ziemskie, ale inna tych niebieskich chwała, zaś inna tych ziemskich, nie? I tu już jest hetera, nie? Że to jest rozłączność. One są całkowicie inne, z innego porządku. Tamte to są inne sztuki, ale mniej więcej z tego samego porządku, a tutaj jest całkowicie coś innego, nie? Także dlatego jest ta różnorodność, ale jest też i różnica, nie? I tu no, po raz pierwszy no, widzimy to takie zestawienie ciało niebieskie i ciało ziemskie, czyli tak ja odczytuję ten fragment, że będziemy się różnić w niebie, ale wszyscy będziemy Allos, nie? Podobni jakoś, nie? Te same funkcje, te same, nie wiem, tam moce jakieś, nie? Tam jak ten Gal, ten ma taki Gandalf, nie? Z taką lagę gumowaną, nie? Że to jakoś tak będziemy wszyscy w tej samej drużynie i tam będziemy się różnić jakimiś tylko bardzo niewielkimi cechami, ale ta druga różnica, że to, o, to jest nasze, to fizyczne, ziemskie ciało, a tam, to już w ogóle nie ma porównania. To jest z innej półki, nie? To jest inna bajka, nie? Oko nie widziało, że tak powiem, ucho nie słyszało, nie? Tak rozumiem tu użycie tych allos heteros. Używamy tego słowa przy dyskusji o Duchu Świętym. Jak pamiętacie, a to odsyłam do książki Trudne Wersety. Jeśli ktoś by chciał, to może sobie tam więcej przeczytać. Ona też jest dostępna w internecie, także to mówię, nie jest to. Można sobie w wersji papierowej zamówić w naszym sklepiku, a można też wyszperać w internecie. Idziemy dalej. Zobaczcie, że apostoł Paweł, mimo że nie jest astronomem, przypominam, nie jest astronomem, ale jest człowiekiem wykształconym i oczytanym zarówno w żydowskiej wiedzy, jak też, a wiedza żydowska, wiecie, też z Egiptu no, miała swoje korzenie i tak dalej, i tak dalej. Jak też jest oczytany w wiedzy Greków, nie? Czytał ich filozofów i cytuje ich dzieła niekiedy, to w Dziejach Apostolskich możemy zobaczyć w 17 rozdziale. I zobaczcie, że on ma dość dobrą znajomość astronomii. Nie? Że mówi inny blask słońca, a inny blask księżyca. I no, zobaczmy, 41 werset. Ale inna chwała, cały czas gwiazda różni się. Że określa te, że ta natura światła, bo natura światła w sensie fali jest taka sama z księżyca i ze słońca. Pochodzenie jest, nie? Tu jest światło odbite z księżyca, a tu jest światło generowane w wyniku reakcji tych jądrowych, nie? Ale to, jeśli chodzi o samą naturę światła, ona jest takie samo. Ale tu jest światło źródła, a tu jest światło odbite, nie? I on wie, że to jest inne światło. Skąd? Był na księżycu? Z Twardowskim się na rozum zamienił? Nie? A zobaczcie, że oni wiedzą, że to jest inne światło. Nie? I jeszcze mówi, że gwiazdy między sobą różnią się też tym jasnością i tak dalej. Nie? Także zobaczcie, że ludzie tamtych czasów mieli tacy nie astronomowie, bo Paweł nie jest astronomem, jest wytwórcą namiotów, jest nauczycielem żydowskim, był tam członkiem tej rady żydowskiej i tak dalej, ale astronomem nie jest, a zobaczcie, dzisiaj licealista nawet po tej nowoczesnej maturze, nie, to on tam nie wie, jak się nazywa dokładnie, a ten niby, jak to Doda opowiedziała, że kto napisał Biblię? Naćpani pasterze, no to myślę, że trochę by tutaj, nie wiem, czy by wstanęła w zawody, nie? Mimo swojego wysokiego IQ, to jednak jej wiedza jest cieniuśka, nie? Kojarzyć może i dobrze kombinuje, ale wie niewiele, nie? Także tu zobaczcie, że on ma bardzo dobrą orientację, także w świecie fizycznym, także w astronomii. To taka ciekawostka, która, no, uwiarygadnia ten świat starożytny, że on tak naprawdę nie różni się wiele od naszego dzisiejszego świata. To są te same dylematy, to jest podobna wiedza. To, że my tam mamy troszeczkę lepszą wiedzę tam fizyczną, taką, śmaką czy owaką, to o naturze rzeczy nie wiemy daleko więcej. To kiedyś z jednym z największych polskich filozofów współczesnych rozmawiałem i on to jasno mówi. No przecież od czasów Greków to tutaj do filozofii niewiele nowego przyszło. Nie? Że praktycznie każdy prąd filozoficzny dzisiejszy można znaleźć w kulturze antycznej. Jakiś tam, wiecie, Sokrates, jakiś tam ten z wannie, jak on się ten, a ten co siedział w wannie i mu się objawiło, nie? Archimedes czy jakiś innych, gdzieś znajdziemy jakiegoś, no, mędrca świata starożytnego, a przecież Grecja to tylko część, bo tam przecież cała mądrość Egiptu, która dla nas jest dzisiaj niedostępna, nie? Oni robili trepanację czaszki, a my nie mamy pojęcia jak, nie? I piramidy zbudowali też nie bardzo wiadomo jak, nie? Także...
Nawet Marks nie był odkrywczy, tylko zaczerpnął z filozofii greckiej swoje pomysły.
No, no i komuchy też nic mądrego nie wymyśliły, chociaż się chwalą, jak oni tu świat. Ruszymy z posad bryły świata. Ta, ruszysz. Z muszli. No. Wszystko już było, nie? To jak się w skrócie to mówi. I tu jest przykład, że naprawdę tamci ludzie byli oczytani, mieli bardzo ciekawe przemyślenia na ten, dużo ciekawsze niż dzisiejszy człowiek, który jest małpą przekładającą palcem rolki w tym, no, smartfonie, nie? I on już wiedzy nie ma prawie żadnej. Ja mówię już o pewnej przyszłości za 5 lat. Co będzie wiedział człowiek za 5 lat, który rodzi się ze smartfonem? Czy on będzie coś wiedział? O tak, no i tyle, no. To nas czeka, co? Nie wierzycie? To socjologowie o tym mówią, no. A to byli mądrzy ludzie, o to, wiecie, ci, jak to Doda mówi, naćpani pasterze, nie? To już ja wolę z tymi naćpanymi pasterzami obcować i czytać ich przemyślenia niż Dody, no. Dlatego nie słucham jej za bardzo. Nergala też. Ale tam mu przesłanie wysłałem. No może dotrze. Dobra. Jedziemy dalej. Końcowy fragment, czyli przeczytajmy może z Brytyjki. 42 do 49. Idziemy w te dwa rodzaje, bo on tu... Zobaczcie, raz te hetera się pojawia, niebieskie, ziemskie, nie? Inny blask niebieski, inny ziemski, nie? Czyli zobaczcie, rozumie, że planety nie świecą, nie? W każdym razie mamy inny, to hetera się pojawia po raz pierwszy, czyli inny co do rodzaju, nie? A nie co do sztuki. I wchodzi teraz w to... No, właśnie w użycie tego, czy rozwinięcie tej analogii ziemski, niebieski. Skażony, nieskażony. Przeczytajmy z Brytyjki.
Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeśli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy.
Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka.
Amen. Czyli mamy tę analogię dwóch rodzajów ciał, ziemskie, niebieskie. No i podzielmy to na takie z kolei dwie części. Najpierw 42 do 44a. Czyli teraz mówi, tak też jest ze zmartwychwstaniem. Teraz te analogie, które mówił Allah, tu inne. Teraz mówi, to przechodzimy do zmartwychwstania. I pokazuje te różnice pomiędzy tymi dwoma ciałami. To, co teraz mamy, no i rzućcie okiem, proszę. Jakie są cechy na podstawie wersetu 42 do 44a, czyli do kropki, to tak mniej więcej. Jakie są cechy naszego obecnego ciała? Kto chce, kto pierwszy, niech się, kto ma parcie na szkło, o tak pamiętam, będzie cisza. Niech się zgłasza. Jakie są cechy naszego obecnego ciała?
Zniszczalne.
Zniszczalne, tak. Zniszczalne albo skażone inaczej, nie? Bo skażone od razu nas, co nam sugeruje? Grzech, nie? I to jest złe tłumaczenie. Znaczy w sensie nie, niewłaściwe. To zniszczalne jest dużo lepsze. Nie? Bo to chodzi, nie chodzi o to, bo Jezus miał to zniszczalne ciało, nie? Ale nigdy nie zgrzeszył. Doświadczał pokus dokładnie tak samo jak my, ale nigdy nie zgrzeszył, bo skażone rozumiemy, że skażone grzechem w tym sensie, że zgrzeszyło, nie? A tutaj zniszczalne, można by powiedzieć, zresztą Paweł to dalej wyjaśnia, słabe, nie? A to zniszczalne i to, co mówiłem, apostoł Paweł w innym miejscu opisuje, że każdy dzień to jest starzenie się do takiego namiotu, który coraz bardziej się przeciera, dziurawi i tak dalej. Porównuje to nasze mieszkanie, czyli nasze ciało to fizyczne. Czyli ono jest zniszczalne. Kto wierzy, że będzie żył wiecznie młodo, i nigdy mu nawet ząb nie wypadnie. Słucham? No, kobity robią różne rzeczy. A teraz to i chłopy robią, nie? Za naszej młodości to kobity wyprawiały przeróżne botoksy i tego, a teraz to i poszło na chłopów. U nas, to już nie będę mówił, bo jeszcze kobiety się na mnie obrażą. To ja już mam wrogów wystarczająco dużo. Można powstrzymać, można pewne procesy spowolnić, bardziej nie powstrzymać, tylko spowolnić. Można cofnąć niektóre efekty starzenia, nie? Ale nigdy nie cofnie się starzenia jako całości. I chociaż piękna i młoda w trumnie wyląduje z napiętymi tymi już przez kolejne operacje plastyczne, czy ze zmarszczkami, wszystko się rozłoży, wszystko i już tam robaki i kończymy ten temat. Ja nie mówię, żeby nie dbać, nie mówię, żeby tam się nie starać, ale warto wiedzieć, że to jest tymczasowe i nie przesadzać z tym. To ciało jest zniszczalne. Tak rozumiemy to słowo skażone i ono zresztą w greckim właśnie w zniszczeniu, nie? Że ono nie przetrwa wiecznie. Ono jest właśnie obarczone tym, co się stało w ogrodzie Eden, że od tamtego momentu właśnie ten proces zniszczenia ciała Adama i Ewy się rozpoczął. Wytrzymał 1000 lat. Adam, nie? Prawie 1000 lat, 900 ileś tam, nie? Ale i tak umarł. Nie? No a teraz już gdzieś około, maksimum jest te 120 lat, przeciętnie 70, a jak Bóg da, to 80, nie? No niektórzy tam jeszcze więcej żyją. Czyli pierwsza cecha, zniszczalne. Druga?
Niesławne.
Niesławne, w braku szacunku, tak interlinear podaje. Tu mamy niesława, pogarda, tu przeciwieństwo jest chwała, nie? No to no można pójść albo tak ogólnie, że no nasze ciało no takie nie jest doskonałe i tego, albo można pójść nawet fizjologicznie, nie? Kto nie śmierdzi? Praktycznie zawsze, tylko mniej lub bardziej. Taka jest prawda, nie? No, no to jest, ja bym to tak czytał, nie? Że nasze ciało ma parę brzydkich cech, nie? Nawet słodki noworodek, nie? Którego tam się zachwycamy i tak dalej, no to też coś zrobi za chwilę, nie? I wiemy, że nie będzie to nic przyjemnego. No. Także ja to tak czytam, tak, jeśli tylko mogę, tak wiecie, bliżej ciała, no tak dosłownie, no to tak czytam, nie? Że zniszczalne, śmierdzi, co jeszcze, nie? Następna cecha.
Jest słabe.
Słabe, no. Zobaczmy, jak tu tekst grecki daje. W bezsile, ta. Dokładnie, nie? Męczy się, tu pani doktor mówi, męczy się, choruje, boli, nie? Słabe jest, nie? Spać się chce, nie? To, co Jezus mówi, no pomódlcie się ze mną. Przychodzi, no i znowu śpią, nie? I mówi, no, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe właśnie. Trzeba by sprawdzić, czy to jest to samo słowo, ale na pewno bardzo, bardzo podobne. Czyli niszczy się, starzeje, rozklekocze się, śmierdzi, słabiuśkie, nie? Co jeszcze? Bezsilne? Zmysłowe tutaj, 44. Cielesne? Zmysłowe tu jest bardziej. Zobaczcie, jeszcze w paru tłumaczeniach.
U pastora Zaremby jest materialne.
Materialne, w angielskim naturalne. I przeciwieństwo jest duchowe, tak? Duchowe. To tak jak ten właśnie Duch Święty, pneumatikon. Tak, tak, tak. Że będziemy mieli to ciało takie pneuma, pneumatikon, nie? Od słowa duch. Czyli no tu to naturalne, jakbyście rozumieli w kontekście do duchowe, to zmysłowe, naturalne w kontrze do duchowe. Ty byś śmiertelne widział. Sprawdźcie znaczenie w greckim, w jakimś słowniku tego słowa zmysłowe, materialne.
Tam jest psychikon, czyli to psychiczne związane z duszą, z uczuciami.
Czyli tu psychiczne, a tu duchowe. Jak to zjeść? Czym się różnią? Nie? No bo szukamy tych różnic. Czyli emocje. Radek, masz pomysł? Ła?
Znaczy ja to nie wiem, czy to iść w tą stronę, ale różnica ciała Jezusa po zmartwychwstaniu też polegała na tym, że on przeszedł przez zamknięte drzwi. Nie? A jednak można było go dotknąć. Także widać, że to jest jakaś inna fizyka.
Jakaś nowy stan. No nie powiem materii, bo to by było materialne, nie? Ale nowy stan, nie?
To jeszcze ta, że ta różnica między duszą a duchem, no to jest chyba takie coś, że dusza to są bardziej emocje, a duch to jest raczej wola, czyli tak teraz to Nasze ciało jest kierowane uczuciami, tak to przyszłe będzie jakby no podporządkowane bardziej woli. Uczucia będą w stanie.
Też w kierunku ograniczeń szedł. No bo kiedy Jezus jest opisany w liście do Filipian, no to on jest, że ograniczył albo ogołocił się, jest takie coś, że będąc jako Bóg, nie, ogołocił się, zrezygnował jak gdyby, a dokładnie się mówi, odstawił na bok, nie, bo nie zrezygnował w sensie, że już ich nie ma, ale odstawił na bok pewne atrybuty i przyjął postać człowieka, przyjął to nasze materialne ciało. Czyli rozumiem, że nasze materialne ciało nie może z definicji objąć pełni świata duchowego, że jest ograniczone, a tamto będzie pneuma nieograniczone. Nie? Tak rozumiem to ciało zmysłowe czy naturalne. Nie? Na przykład no, Jezus musiał spać, nie? Przyjmując te ograniczenia, a wiemy, że Bóg nigdy nie zasypia, czyli Jezus przed wcieleniem nie musiał spać, a przyjmując ograniczenia, żeby nas zbawić, przyjmując na pewien czas ograniczenia ciała człowieka, czyli tu widzę to ograniczenie, nie? Że to będzie jakiś inny sposób pojmowania i funkcjonowania, daleko takie uwolnienie jakieś do prawdziwego świata, do prawdziwego życia, a teraz jesteśmy jak gdyby zamknięci w jakiejś takiej skorupie, powłoce, która nie, nawet jak się nadmiemy, nawet jak zjemy 1000 kotletów, nawet jak popadniemy w stan ekstazy nie wiadomo jakiej, to i tak w pełni nie ogarniemy świata duchowego. Dlatego apostoł Paweł wcześniej mówił, teraz widzę jeszcze tak niewyraźnie, nie? Jeszcze jakby w odbiciu, a potem zobaczę już twarzą w twarz. Nie? Tak rozumiem. Oczywiście, no, jeśli ktoś z was tu chciałby coś dodać, no to dawajcie, ale tak rozumiem to, tę różnicę pomiędzy psychę, a czyli tym naturalnym naszym światem, a pneuma, czyli tym, który będzie potem. No dobra, czyli mamy te cechy w kontrze, nie? No bo najpierw tu patrzymy te cechy tego ciała śmiertelnego, nie? No i tego teraz zobaczmy te cechy ciała uwielbionego, tego ciała później, czyli jeszcze raz przejdźmy te wersety skażone, to mówiliśmy to zniszczalne, niezniszczalne. Nie? Dlatego już tam ani znoju, ani choroby, wiecie, ten opis ciała po zmartwychwstaniu z Apokalipsy już nie będzie. Już nie będzie. Tu niszczy się, tu degraduje się, tamto będzie doskonałe i już no, ani się nie pogorszy, ani się nie polepszy, nie? Można tak powiedzieć. Niezniszczalność. To, że ma te braki, nie? Śmierdzi, nie? Będzie w chwale. To jest tu ten objaw, takie zaprzeczenie. Tamto będzie, wszystko będzie doskonałe, piękne, cudowne, bez żadnego, wiecie, ani ja nie będę niezadowolony, ani ktoś nie będzie mógł nic się czepić tego mojego wyglądu, ciała i tak dalej. To jak ktoś ma jakieś te, wiecie, kłopoty z wyglądem, to przynajmniej w niebie będzie z tym spokój, nie? To może kogo to tego. Bezsilne, nie? No to ci wszyscy maratończycy no, przeżywają, że no, w końcu i oni się męczą, nie? No to zobaczcie, w niebie to będzie w mocy, nie? Tu jest to słowo, od którego dynamit pochodzi. Już normalnie aż będzie nas trzęsło, nie? To zmysłowe, nie? Czyli tu mówiliśmy, że takie nie mogące w pełni poznać boskości i duchowego życia, nie? Że my się tylko zbliżamy, można tak powiedzieć, mając to ograniczenie ciała, a wtedy na szeroki przestwór oceanu, nie? Okeanu. Wypłyniemy, tak to widzę. No. Paweł widać, że chce uruchomić wyobraźnię, nie? No bo to wszystko tu śmierdzące, takie, śmakie, nie? To on pokazuje pewne skojarzenia i opisuje naszą rzeczywistość. I mówi, a tam to dopiero będzie się działo. Jedźmy dalej, przeczytajmy z Biblii. Tysiąclecia znowu od kropki, jeżeli z 44 wersetu, tam to było to śmiertelne, czyli to, co w ziemi się, wiecie, to wrzuca to, tą roślinę, znaczy to ziarenko i ono obumiera, a potem z niej wychodzi nowe życie. To mieliśmy to porównanie, to śmiertelne i nieśmiertelne, tak w skrócie. No a teraz jedźmy od tego, od kropki 44 wersetu. To naturalne i duchowe będziemy dalej różnice zgłębiać.
Jeżeli jest ciało ziemskie, powstanie też ciało niebieskie. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski. Drugi człowiek z nieba. Jak i ów ziemski, tacy i ziemscy. Jak i ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego.
A, tu widać, że to rozróżnienie, ten psyche i pneuma, ten zmysłowy, naturalny i duchowy najwięcej nam sprawiło trudności. I zobaczcie, Paweł rozwija akurat ten wątek. Dalej w 44 i następny rozwija właśnie ten zmysłowy i ten duchowy. No i oczywiście kogo bierze za przykład? Jezusa Chrystusa. Nie? Że Jezus znowu tu wchodzi na scenę. Jest ten pierwszy Adam, oczywiście, że ten ostatni Adam to Jezus. I jaką cechę ma Jezus? Duchem ożywiającym, 45 werset. Tamten z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, ma tylko to ograniczenie, a ten jest duchem ożywiającym. Zobaczcie, tu są dwie cechy. Po pierwsze jest duchem, a nie tym czymś, co nie ogarnia w pełni, nie? Bo psychę dużo ogarniamy, ale nie w pełni ogarniamy, a duch ogarnia już wszystko. To Bóg tam z tym duchem jest, że duch Boga przenika i tak dalej. Pamiętajcie, że to jest ogarnięcie wszystkiego, ale zobaczcie, że jest źródłem życia. On ożywia. To, co Jezus do Samarytanki nie, mówił, nie, że kiedy się napijesz, to ta woda życia i tak dalej, nigdy już pragnąć nie będziesz i jeszcze innych, dzięki temu, że mnie poznałaś, innych będziesz mogła ożywiać. Znaczy, wiecie, no oczywiście ona sama nie ożywia, ale wskazuje na Jezusa i oni mogą przyjść do życia, a tu Jezus jest po pierwsze duchem, czyli właśnie wszystko ogarnia, ale jest duchem, który daje życie, duchem ożywiającym. Taki jest, stał się pierwszy człowiek Adam ku duszy żyjącej, ostatni duch ożywiający. No i nas ożywił. Nas ożywił, jeśli byście chcieli. Zobaczcie sobie list do Efezjan, tak, taka, tylko taki off topic, ale myślę, dla wielu z was być może to być zaskoczeniem. Zobaczcie, werset 6 z 2 rozdziału. O, może 5, 6. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił duch ożywiający, nie? Ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Zwróćcie uwagę na aspekt czasowy. Nie wzbudzi, nie posadzi. Możecie sobie sprawdzać w tekście greckim, szukać jako taka praca domowa ku zachęcie. Zobaczcie, co o każdym nowonarodzonym chrześcijaninie mówi werset 6 z 2 rozdziału listu do Efezjan. Tam zawsze później cytujemy 8-9, nie? Że nie z uczynków, a zobaczcie sobie też dla pociechy ten werset 6. Co już jest prawdą? To przejście z tego ograniczenia, jakie mamy, z tej skorupy ciała fizycznego do ciała chwalebnego nastąpi dopiero w przyszłości. Ale jest to pewne, ponieważ już Chrystus jest w nas. To jest gwarancja naszego zmartwychwstania. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Ja bym powoli zmierzał do końca, bo już o tym obrazie, czyli zobaczcie, tak pewne, jak możesz dotknąć śmiertelnego ciała, jak też nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak samo pewne, że kiedyś, może niedługo, będziemy nosić w nowym ciele obraz, podobieństwo do Jezusa Chrystusa. To jest tak samo pewne, jak dzisiaj się możesz złapać za włosy, czy uszczypnąć się tam, nie wiem, w policzek i tak dalej. Tak apostoł Paweł kończy tę część swojego wywodu. A dalej zapraszam za tydzień. Czy ktoś z was może chciałby się pomodlić z wdzięczności do Boga, że taką przyszłość ma dla nas, że za to też Jezus umarł, żebyśmy kiedyś zmartwychwstali. Ktoś ma? Chęć się pomodlić? Radek, proszę.
Panie Boże, dziękujemy Ci za tą wspaniałą perspektywę, o której teraz czytaliśmy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją miłość i ofiarę, jaką złożyłeś za nas. I chwała Ci, Boże, że wszystko doprowadzisz do końca i kiedyś będziemy się cieszyli też tą przemianą, jaka nas czeka, i ciała, i tych spadku tych ograniczeń, jakie dzisiaj mamy, że będziemy mogli i widzieć Cię twarzą w twarz, ale też cieszyć się z Twojej obecności i cieszyć się z tych możliwości, jakie nam kiedyś dasz. I też prosimy Cię teraz, żebyśmy tą perspektywą zachęceni służyli się jak najlepiej i przynosili jak najwięcej owoców na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Boże. Amen.
Amen. Z głupiego pytania. Trochę głupich ludzi. Zobaczcie, jak apostoł Paweł wyprowadza świetną zachętę dla każdego chrześcijanina. Do zobaczenia.
Książka najbardziej kontrowersyjnego pastora w Polsce. Nie wierz innym na słowo. Przekonaj się sam, jaka jest prawda. Rozpocznij swoją przygodę z Biblią.